Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Z papieżem w Turcji.
Piąta podróż apostolska Benedykta XVI.
Ojciec Święty modlił się z patriarchą Bartłomiejem I. Przed południem sprawował Eucharystię w Efezie. Przed nami relacja z drugiego dnia papieskiej wizyty oraz rozmowa z księdzem Waldemarem Niwińskim, następcą zabitego włoskiego księdza Andrei Santoro w Trasbonie. Papież przebywa już w Stambule. Na tamtejszym lotnisku jako brata w Chrystusie powitał go patriarcha ekumeniczny. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Beata Zajączkowska.
Bartłomiej I podkreślił, że jest to już trzecia wizyta głowy Kościoła katolickiego w Patriarchacie Ekumenicznym. Wskazał, że doprowadziło to do postępu w dialogu ekumenicznym, czego wyrazem było m.in. zdjęcie wzajemnych ekskomunik, które towarzyszyły Kościołowi od momentu Wielkiej Schizmy w 1054 roku. Z lotniska Benedykt XVI przyjechał do prawosławnej katedry świętego Jerzego w dzielnicy Fanar. Powitał go dźwięk bijących dzwonów. Kiedy papież z patriarchą wchodzili do kościoła, śpiewano 7 antyfon. Druga i trzecia poświęcona była świętym Piotrowi i Pawłowi, patronom kościoła rzymskokatolickiego oraz świętemu Andrzejowi, założycielowi patriarchatu ekumenicznego. Zaśpiewano też antyfonę, która po raz pierwszy została wykonana w czasie wizyty Pawła VI. Mówi ona o radości Konstantynopola, który przyjmuje głowę kościoła w Rzymie, zasiadającego na tronie Piotrowym. W wygłoszonym po grecku krótkim przemówieniu Bartłomiej I przypomniał ogromne chrześcijańskie dziedzictwo ziemi tureckiej, która była świadkiem soborów oraz dała kościołowi rzeszę świętych i męczenników. Wskazał wielkie ekumeniczne zaangażowanie Pawła VI i Jana Pawła II. Naszym zadaniem, powiedział, jest dalsze kroczenie tą drogą, by w końcu mogły zrealizować się słowa, aby byli jedno. Benedykt XVI wskazał na braterską miłość w dążeniach do pełnej jedności katolików i prawosławnych.
Pragnę przede wszystkim przypomnieć odważną decyzję o wymazaniu z pamięci anatem z 1054 roku. Wspólna deklaracja papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa została napisana w duchu odkrytej na nowo miłości. Odczytano ją uroczyście podczas nabożeństwa sprawowanego równocześnie w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie i w tej oto katedrze patriarchalnej. Tomos patriarchy oparty był na janowym wyznaniu wiary – Bóg jest miłością. W pełnej zgodności z nim papież Paweł VI wybrał na rozpoczęcie swego listu pawłowe napomnienie – postępujcie drogą miłości. To w oparciu o wzajemną miłość rozwinęły się nowe relacje między kościołami Rzymu i Konstantynopola. Oznaki tej miłości były wyraźne w licznych deklaracjach wspólnego zaangażowania i wielu znaczących gestach. Obaj papieże, Paweł VI i Jan Paweł II, byli serdecznie przyjmowani w tym właśnie kościele świętego Jerzego. Wspólnie z patriarchami Atenagorasem I i Dimitriosem I umacniali wysiłki na rzecz wzajemnego zrozumienia w dążeniu do pełnej jedności.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że na ziemiach dzisiejszej Turcji rozkwitły od czasów apostolskich liczne kościoły. Wydały one wielu świętych mężczyzn i kobiet, w tym męczenników, teologów, duszpasterzy, mnichów. Biskupami Konstantynopola byli święci Grzegorz z Nazjanzu i Jan Chryzostom, których również Zachód czci jako doktorów kościoła. Ich relikwie spoczywają w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, a część z nich Jan Paweł II ofiarował patriarsze Bartłomiejowi, by były czczone w katedrze patriarchatu. Ponadto Benedykt XVI przypomniał, że na tych ziemiach odbyło się 7 pierwszych soborów powszechnych, które prawosławni i katolicy uznają za autorytatywne dla wiary i dyscypliny Kościoła. Stanowią one, dodał papież, kamienie milowe i drogowskazy na naszej drodze ku pełnej jedności.
Krótkie spotkanie modlitewne zakończyło błogosławieństwo papieża i patriarchy oraz oddanie czci relikwiom świętych Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, które Benedykt XVI przekazał w ubiegłym roku patriarchatowi. Następnie papież prywatnie rozmawiał z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem. Warto przypomnieć, że spotkanie papieża z patriarchą przypada w okresie bardzo ważnym dla relacji katolicko-prawosławnych. Po 6-letniej przerwie odbyło się bowiem we wrześniu spotkanie mieszanej komisji teologicznej. Obserwatorzy podkreślali, że sukcesem było już wznowienie rozmów, a ich dobry klimat budzi wielkie nadzieje na przyszłość. Spotkanie Benedykta XVI z patriarchą ekumenicznym bez wątpienia będzie ważnym sygnałem zachęty do odważnego, dalszego kroczenia drogą dialogu, a co za tym idzie, do prowadzenia do widzialnej jedności Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego. To pragnienie potwierdzają słowa papieża wypowiedziane na początku pielgrzymki do Turcji, kiedy wskazał, że szczególnie leży mu na sercu dialog z prawosławnym Kościołem Konstantynopola.
Papieska wizyta dodaje nam odwagi i napełnia nadzieją na przyszłość, podkreślają tureccy katolicy. Dziś właśnie oni byli w centrum uwagi. Uroczysta Eucharystia w Efezie stanowiła główny punkt drugiego dnia pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji. O wydarzeniach przedpołudniowych ponownie mówi nasza wysłanniczka.
Benedykt XVI wczesnym rankiem opuścił Ankarę i samolotem udał się do starożytnej Smyrny, a stamtąd samochodem do Efezu. Przed domkiem Maryi, Meriem Aneevi, śpiewem maryjnych pieśni powitali papieża wierni.
Domek Matki Bożej znajduje się u podnóża góry, jest wkoło las. Miejsce jest bardzo piękne do modlitwy, do rozmyślań, do refleksji.
Brat Andrzej Dylewski.
Domek jest postawiony z kamienia ociosanego. Jest bardzo skromny, ale gdy do niego się wejdzie, jest tam nastrój modlitewny i ja bardzo przeżyłem ten pobyt tam w domku Matki Bożej, gdzie Matka Boża żyła, zasnęła tam i została stamtąd wzięta do nieba. Przybywają do tego sanktuarium z różnych wyznań, religii, bardzo dużo muzułmanów, którzy też modlą się tam i proszą Matkę Bożą o różne sprawy.
Efes był miejscem działalności świętego Pawła Apostoła oraz świętego Jana Ewangelisty, a także soboru, który uznał, że rację mają ci, którzy uznają w Maryi Bogu Rodzice. Meriem Aneevi jest narodowym sanktuarium Turcji. Co roku pielgrzymuje tutaj około 3 milionów osób, większość z nich stanowią muzułmanie. Ołtarz ustawiono na zewnątrz sanktuarium na specjalnym podwyższeniu, by wierni nawet z daleka mogli śledzić papieską liturgię. Dekoracje były bardzo skromne, a ołtarz stał pod prostym zadaszeniem. W centralnym miejscu umieszczono ikonę Matki Bożej.
Amen.
Benedykt XVI rozpoczął liturgię po turecku. Pozdrawiamy Cię, Ojcze Święty, jako pokornego pielgrzyma pokoju i nadziei, powiedział arcybiskup Ruggero Franceschini, witając papieża. Podkreślił, że jego wizyta przyczyni się do budowania pokoju i większej jedności.
Razem modlimy się, aby Twoja wizyta, Ojcze Święty, umocniła więzi zrozumienia, współpracy i pokoju wśród katolików, prawosławnych, protestantów oraz wyznawców islamu. Tę potrzebę wszyscy w sercach odczuwamy. W tym świętym miejscu, gdzie obecność Maryi jest żywa i silna, prosimy o oczyszczenie pamięci, o zdolność zapomnienia zła, zdolność przebaczenia i o wolę codziennego rozpoczynania od nowa.
W modlitwie wiernych proszono, by wizyta Benedykta XVI umocniła w wierze chrześcijan oraz dodała nadziei wspólnocie, która w Efezie wciąż głosi, że Maryja jest Matką Boga.
Müslüman kardeşlerimiz için, onlar ki kutsal Meryem'i hem bakire...
Modlono się także, by Bóg, dawca pokoju, umocnił rządzących państwami, aby niestrudzenie działali na rzecz sprawiedliwości i pokoju. W homilii papież mówił o Bożym Macierzyństwie Maryi. Jako Matka Chrystusa, który jest naszym pokojem i jako Matka Kościoła, jest ona zarazem Matką Tajemnicy Jedności wnoszonej w świat przez Chrystusa i Kościół.
Z Efezu, miasta pobłogosławionego obecnością Najświętszej Maryi Panny, którą jak wiemy kochają i czczą także muzułmanie, z tego miejsca wznosimy do Boga szczególną modlitwę o pokój między narodami. Z tego zakątka Półwyspu Anatolijskiego, naturalnego pomostu między kontynentami, prosimy o pokój i pojednanie przede wszystkim dla mieszkańców ziemi, którą nazywamy świętą i którą za taką uważają zarówno chrześcijanie, jak Żydzi i muzułmanie. Jest to ziemia Abrahama, Izaaka i Jakuba, przeznaczona dla ludu, który miał się stać błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Pokój dla całej ludzkości. Tego powszechnego pokoju wszyscy potrzebujemy. Kościół jest powołany nie tylko, by głosić ten pokój, ale bardziej jeszcze, by być jego znakiem i narzędziem. Właśnie w tej perspektywie powszechnego pokoju jeszcze głębsza i mocniejsza staje się tęsknota za pełną komunią wśród wszystkich chrześcijan.
Papież zwrócił uwagę, że to właśnie w Efezie w roku 431 Sobór Powszechny uroczyście ogłosił prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Miejsce to drogie jest chrześcijanom. Tu pielgrzymowali Paweł VI i Jan Paweł II. Benedykt XVI podkreślił, że przybywając tu pragnął okazać w imieniu całego Kościoła bliskość wspólnocie chrześcijańskiej w Turcji. Jest ona niewielką mniejszością, która codziennie napotyka wyzwania i trudności. Ojciec Święty przypomniał męczeńskie świadectwo, jakie złożył ksiądz Andrea Santoro, zamordowany na tureckiej ziemi w lutym tego roku.
Po liturgii Benedykt XVI rozmawiał chwilę z pracującymi w Turcji księżmi, którzy wraz z nim koncelebrowali Eucharystię. W całym kraju jest ich około 40, ale ze względu na obowiązki duszpasterskie nie wszyscy mogli przybyć do Efezu. Papież wszedł też w tłum wiernych uczestniczących w mszy, rozmawiał z nimi, błogosławił oraz przyjmował ofiarowane mu kwiaty. Papież odwiedził dom Maryi, a następnie entuzjastycznie pozdrawiany przez wiernych przeszedł do klasztoru kapucynów, gdzie z miejscową wspólnotą zjadł obiad. Stamtąd udał się do Stambułu. Na dwie najbliższe noce papieską rezydencją będzie tu budynek Delegatury Apostolskiej, gdzie w latach 1934-1944 mieszkał arcybiskup Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII. W okolicy delegatury już od wczoraj podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Miejsca, które odwiedzi papież, są otoczone przez policję. Ulice zamknięte dla ruchu i odgrodzone dwumetrowym płotem. W kilkunastu miejscach rozmieszczono samochody opancerzone. Jednak już kilkaset metrów od papieskiej rezydencji toczy się normalne życie, a wielu Turków nawet nie wie, że ich kraj odwiedza Benedykt XVI. Jutrzejszy dzień będzie miał ekumeniczny i międzyreligijny charakter. Papież wraz z patriarchą przewodniczył będzie boskiej liturgii w katedrze świętego Jerzego. Odwiedzi Muzeum Hagia Sofia oraz Błękitny Meczet oraz spotka się m.in. z głównym rabinem Turcji. Stambuł, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie. Ksiądz Waldemar Niewiński, który pracuje w Trabzonie. Proszę księdza, zacznijmy od tego, jak się zaczęła, nazwijmy to, przygoda księdza z Turcją. Dlaczego wybrał właśnie ksiądz Turcję i tutaj przyjechał?
Na to pytanie chyba nie da się tak do końca odpowiedzieć, bo to jest chyba tak jak z powołaniem, że zawsze jakaś sfera tajemnicy zostanie. Nie wiem, czy dobrze czytałem ten głos, ja po prostu poszedłem za tym głosem.
Na początku ksiądz nie pracował w Trabzonie. Jak wyglądała ta praca księdza na początku? Tutaj opowiedzmy trochę o tym.
Praca to takie wielkie słowo w tym wypadku, bo pierwszy rok to głównie siedzenie nad książkami i częściej zaglądam do słownika polsko-tureckiego niż do Biblii. Uczenie się, poznawanie, dużo też zwiedzania.
Rok temu cały świat usłyszał o Trabzonie. Przy tamtejszym kościele Matki Bożej muzułmanin zamordował pracującego tam włoskiego księdza André Santoro. Ksiądz poszedł na tę parafię. Skąd ta decyzja?
Znając trochę realia tureckie, to nie jest taki wielki lęk iść na takie miejsce, bo to trzeba wziąć pod uwagę okoliczności i czas, kiedy to się wszystko zdarzyło, po tych napięciach takich, po karykaturach, kiedy to, co się wydarzyło w Trabzonie, mogło się wydarzyć równie dobrze w każdym innym mieście, więc jak ktoś jest w tym, ktoś żyje w tym i zna trochę realia, no to nie widzi w tym czegoś tak mocno strasznego. Nie powiem, że nie ma lęku, bo to bym skłamał. Jezus też się bał, apostołowie też pouciekali i tak dalej, ale to taki lęk, który pozwala na to, żeby jednak pójść za tym głosem, którego czy się dobrze odebrało, czy nie odczytało, to do końca życia się nie będzie pewnym.
Ale zastępuje też ksiądz księdza, który został pchnięty nożem, czyli takie przypadki w jaki sposób się zdarzają?
Ten drugi przypadek, osoba, która to zrobiła, nie była w pełni zrównoważona. Więc ten przypadek to nie należy rozpatrywać, tak, bo i w Polsce, i w Europie się zdarzają takie przypadki. A że się zdarzyło to w Samsung i się słyszy o tym, bo niestety dużo księży w Turcji nie ma.
Ilu księży pracuje w całej Turcji?
Z tego co mi wiadomo, około 40, maksymalnie 50.
Jest około 130 tysięcy chrześcijan. Powiedzmy o życiu księdza parafii. Kto przychodzi, na czym polega takie codzienne życie? Czym ono odbiega od realiów polskich?
Liczby mówią same za siebie, bo na mszy niedzielnej gromadzi się 10-15, w ostatnią niedzielę było około 30 osób. Poza tym, że w ciągu tygodnia przychodzą ludzie na taką prywatną modlitwę. Msza jest z rana każdego dnia, wieczorem są nieszpory, czasami jeszcze na nieszpory przychodzą też nasi wierni.
Kim są chrześcijanie, kim są katolicy? Czy to są tylko katolicy, którzy przychodzą do księdza, do kościoła?
Tak się składa, że w Turcji to jest tak, przynajmniej tak było badanie, że bardziej liczni byli muzułmanie, którzy przychodzili na msze. Jedni z ciekawości, inni z jakiegoś takiego może przywiązania, bo kiedyś spróbowali przychodzić i dalej to kontynuują. Być może przez to, że odpowiadają nasze modlitwy, forma zwracania się do Boga, czy użyję może niewłaściwego słowa, cała otoczka liturgii. Trudno wytłumaczyć, dlaczego przychodzą. Zresztą sami może by nie potrafili odpowiedzieć, po prostu im to odpowiada i przychodzą i się modlą i chcą rozmawiać. Przychodzą też zapalić świeczkę, bo w kościołach w Turcji jest praktykowany ten zwyczaj prawosławny zapalania świec przed obrazem Matki Bożej. Mają wielkie nabożeństwo, bo dla nich to była Matka Proroka i cieszą się, gdy im się da na przykład obrazek Matki Bożej. Poza tym przychodzą prawosławni liczni, bo tak się składa, że te tereny leżą blisko Gruzji, ogólnie granice ze wschodem i przychodzą Gruzini, Ukraińcy. Też jest jedna osoba z Filipin, z Mołdawii. Miasto kilkuset tysięczne, na mszy w niedzielę się, tak jak powiedziałam, gromadzi maksymalnie 30 osób. To liczby mówią same za siebie, jakie proporcje są.
Wczoraj, jak żeśmy rozmawiali, ksiądz powiedział, że w ciągu ponad 100 lat tam zostało chrzczonych niecałe 200 osób.
Większość z nich to obcokrajowcy. Od 2000 roku 7 osób miałem okazję ochrzcić jedno dziecko ukraińskie. To był mój pierwszy chrzest.
Czy zdarzają się także chrzty muzułmanów, którzy przechodzą właśnie na chrześcijaństwo?
Tak, w tamtym roku uczestniczyłem w chrzcie, którego udzielał nasz biskup dla 4 osób. Z tym, że 2 osoby były z Syrii, bo nasza stolica wikariatu jest w Iskenderun, blisko Syrii. 2 osoby tu byli rodowici Turcy.
Przyjechał ksiądz z Trabzonu, nowy teren, ksiądz nowy dla tych ludzi. Jak ksiądz został przyjęty? Czy ta tragedia związana z księdzem Santoro w jaki sposób przyłożyła się na te relacje tam?
Turcy, można powiedzieć, są narodem bardzo gorącym, w sensie, że bardzo otwarci są i ta życzliwość jest. To, co na przykład dla mnie jest takie trudne, to jak na kolację się zaproszonym czy na kawę i po godzinie chce się wstać, to oni mówią, że dopiero ksiądz przyszedł, nie przesadzajmy. I to jest wschodnia tradycja.
Też jak żeśmy rozmawiali jeszcze, mówił ksiądz o otwartych drzwiach waszego kościoła w czasie mszy świętej. Czy to ma jakieś szczególne znaczenie?
Kto chce, może przyjść. Nie jest tak, że kościół musiał zejść do katakomb kolejny raz. Kto chce zobaczyć, jak wygląda liturgia, może się przekonać, że to nie jest jakieś obrzędy czarów, jakieś gusła, tylko modlimy się. W liturgii się używa słowa Allah, tak samo jak w języku polskim Bóg to Bóg, po turecku będzie Allah. Czasami goście, którzy przyjechają, się dziwią, dlaczego u nas na bramie kościoła jest użyte słowo Allah. Zdanie Allah jest wielki i miłosierny.
Nie pracuje ksiądz sam, ma do pomocy też małżeństwo, jeżeli się nie mylę.
Tak, to jest 2 wolontariuszy, którzy już w Turcji są od 13 lat i wcześniej też byli i w Mersin pracowali nad Morzem Śródziemnym, teraz od 8-9 lat pracują nad Morzem Czarnym, wcześniej w Samsun. Pomagali księdzu z Francji, który przyjechał do Turcji mając ponad 60 lat. Zajmują się takimi sprawami gospodarczymi, służą zawsze pomocą. To zawsze jest tak inaczej, bo się nie jest samemu, bo można liczyć na kogoś, kto będzie blisko.
Możemy powiedzieć chyba, że dzisiejszy dzień jest takim najważniejszym dniem, jeśli chodzi o pielgrzymkę papieską dla katolików. Dla chrześcijan, według księdza, patrząc tak właśnie z perspektywy pracy tutaj, jakie znaczenie ma ta pielgrzymka, obecność Benedykta XVI i ta msza także dla nich?
Sam gest tego, że chciał przyjechać do tak nielicznej wspólnoty, że chciał odwiedzić, że przyjeżdża ze słowami otuchy, nadziei, jakiejś może siły. Myślę, że to jest ważne dla nich i takie umacniające. Zobaczymy, co to da. Mam taką nadzieję, że to da wiele, ale jakie będą owoce, to ja naprawdę nie wiem. Trudno mi powiedzieć i wybiec o tyle w przyszłość. Myślę też, że może Turcy sami i muzułmanie też zrozumieją, że chrześcijaństwo to nie jest to chrześcijaństwo, jak często jest pojmowane, że to jest związane z wojskami amerykańskimi w Iraku. Tylko, że to jest wiara ludzi w Boga, który jest taka codzienna i taka z otuchą od papieża.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa Beaty Zajączkowskiej z księdzem Waldemarem Niwińskim kończy już nasz wieczorny program. Za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus.